Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na katechezę. Dzisiaj mówimy o grzechu pierworodnym. To jest właśnie w wyznaniu wiary. Stworzył Pan Bóg człowieka. Na swój obraz go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Pan Bóg nieskończenie dobry i wszystkie jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienie zła moralnego. Skąd pochodzi zło? Święty Augustyn mówi: pytałem, skąd pochodzi zło i nie znajdowałem rozwiązania. Jego bolesne poszukiwanie zakończy się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. Tajemnica bezbożności wyjaśnia się bowiem tylko w świetle tajemnicy pobożności. Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Musimy więc rozważyć zagadnienie początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na tego, który sam jest jego zwycięzcą. I rozważaliśmy ten artykuł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Rzeczywistość grzechu, grzech pierworodny, istotna prawda wiary, upadek aniołów. A dzisiaj o grzechu pierworodnym, próba wolności. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. Człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń tylko jako, zauważmy, dobrowolne poddanie się Bogu. Człowiek nie jest zdeterminowany, nie musi. Zauważmy, sam Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, nauczał nas o Królestwie Niebieskim, pragnie nas zbawić, pragnął nas zbawić, mówiąc do ludzi, ale mówił, jeśli chcesz, możesz być zbawiony. Nie mówił, musisz. Pan Bóg zachowuje wolność człowieka. Pan Bóg stworzył człowieka wolnym, wolny wybór. Zauważmy, jak Matka Najświętsza, taka święta, postanowiła od samego początku żyć w jedności z Panem Bogiem, oddać siebie zupełnie Panu Bogu. Nawet małżeństwo z Józefem to planowali nie tak, że będą mieli dzieci. Tak zwane małżeństwo w czystości. Bo oddała zupełnie siebie Panu Bogu. I Matka Najświętsza słyszy, będziesz matką Zbawiciela. I czeka anioł na jej fiat. Niech się stanie. Chcę. Pan Bóg nie robi nic na siłę, jeśli chcesz. A więc ta przyjaźń z Bogiem jest dobrowolna ze strony człowieka. Poddanie się Panu Bogu. Wyraża to właśnie zakaz dany człowiekowi w raju po stworzeniu, by nie jadł z drzewa poznania dobra i zła. I czytamy w Księdze Rodzaju: bo gdy z niego spożyjecie, niechybnie umrzecie. Drzewo poznania dobra i zła przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować. Zauważmy, nieprzekraczalna granica. Zależy ten człowiek od Stwórcy, podlega prawom stworzenia i normom moralnym, które regulują korzystanie z wolności. Tam była granica w raju i człowiek zawsze ma pewną granicę, nieprzekraczalna granica. Jeżeli przekraczamy tę granicę, to odchodzimy od Pana Boga. Te prawa stworzenia, normy moralne, one regulują to korzystanie z wolności. Mamy 10 przykazań, dekalog. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, uczci ojca swego i matkę swoją i tak dalej. To są te granice. Tu masz, to jest. I tu właśnie teraz tylko ten grzech pierworodny. Pierwszy grzech człowieka. Pierwszy grzech człowieka. Inaczej nazwany pierworodny. Człowiek kuszony przez diabła pozwoliłby zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania w Jego dobroć. Proszę Państwa, warto sobie to zapamiętać, to słowo, te nieprzekraczalne granice. Mamy granice pewne. To mogę czynić, tego już nie. Tak jak granice dla człowieka chorego. Ma zachować taką dietę. Ma brać takie leki. Jeżeli nie, no to nie wyleczy się. A może przedwcześnie skończy się jego życie. Są granice. Granice naszej, można powiedzieć, na granice, które regulują korzystanie z wolności. Gdzie się kończy między ludźmi wolność człowieka? Tam, gdy szkodzimy drugiemu. To już kończy się moja wolność. Popełniając ten grzech pierworodny, człowiek przedłożył siebie nad samego Pana Boga. A przez to wzgardził Panem Bogiem, wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Ukonstytuowany w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał być jak Bóg. Mówi, będziecie jak bogowie, jak Bóg będziecie. Tak szatan kusił. A wiemy przecież, że poza Bogiem i przed Bogiem nie można żyć. Można tylko żyć według Pana Boga. Inaczej życie nie ma sensu. Inaczej tracimy całe życie. Pożyje człowiek jakiś czas i trzeba powiedzieć, że stracił to życie. Stracił życie na wieczność, na wieczne szczęście, na to przebóstwienie przez samego Boga w chwale. Pismo Święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa. Adam i Ewa tracą natychmiast łaskę pierwotnej świętości. Zauważmy, boją się Pana Boga. Utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w Nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje. Kryją się przed Bogiem. Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia w naturze całej, w człowieku, ale i w całym świecie, Ta harmonia, w której żyli, została zniszczona. Zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy nad ciałem. Jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom. Ich relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania. To wszystko jest w Piśmie Świętym. W Księdze Rodzaju, jak tak rozważymy, ten opis stworzenia i pierwszy grzech, to zobaczymy, weźmy do ręki chociażby trzeci rozdział z Księgi Starego Testamentu, Księgi Rodzaju. Została zerwana harmonia ze stworzeniem. Stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Z powodu człowieka stworzenie zostało poddane marności. Czytamy właśnie w Księdze Rodzaju, w liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, wiersz 20. Stworzenie zostało poddane marności. Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa. Człowiek wróci do ziemi, z której został wzięty. Z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Śmierć weszła w historię ludzkości. To są konsekwencje również grzechu. Grzechu pierworodnego. Po tym pierwszym grzechu prawdziwa inwazja grzechu zalewa świat. I tak, bratobójstwo, już widzimy, popełnione przez Kaina na Ablu. Już tak szybko po tym grzechu. Powszechne zepsucie będące następstwem grzechu. W historii Izraela grzech często jawi się przede wszystkim jako niewierność Panu Bogu, niewierność Bogu przymierza jako przekroczenie prawa mojżeszowego. Również po odkupieniu przez Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wiele sposobów. Wszedł grzech. Otwarta została brama w naszych sercach, w sercu człowieka, otwarte drzwi dla szatana. Dla złego. Jeżeli człowiek przekracza granice dane przez Boga, wchodzi w ten krąg szatana jeszcze bardziej. Po prostu mówi Bogu nie. Nie chcę Twojego planu. Konsekwencją tego jest zbawienie. Konsekwencją tego jest aż niebo. I wywyższenie człowieka w niebie, to przebóstwienie w chwale przez Pana Boga. Od człowieka wszystko to zależy. Od tego, czy chcę, czy nie. I zobaczcie Państwo, jak to jest bardzo ważne, żeby przybliżać Pana Boga już od dziecka. Żeby uczyć życia. Żeby człowiek wybierał zawsze Boga. Ten zachwyt Bogiem dokonuje się w kontemplacji Boga, w modlitwie osobistej, sam na sam z Bogiem. Kontemplowanie Jego, poznawanie Jego miłości. Można powiedzieć, wpatrywanie się w twarz Jezusa Chrystusa, który jest posłany przez Ojca do nas, aby nas zbawić. Otóż tak, po odkupieniu, jak powiedziałem, przez Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wiele sposobów. Pismo Święte i tradycja Kościoła nie przestają przypominać tej obecności i powszechności grzechu w historii ludzkiej. W Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II, czyli Radość i Nadzieja o Kościele, Konstytucja Duszpasterska, czytamy: To, co jest nam znane przez boskie objawienie, zgadza się także z ludzkim doświadczeniem. Człowiek bowiem, badając swoje serce, stwierdza, że jest skłonny również do złego i że jest pogrążony w rozlicznych nieprawościach, które nie mogą pochodzić od jego dobrego Stwórcy. Często, zbraniając się uznać Boga za źródło swego pochodzenia, niszczy także własne nastawienie do swego ostatecznego celu, a tym samym porządek w sobie samym i właściwą postawę wobec innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. I tu właśnie to polskie powiedzenie sprawdza się. Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Pierwszy Pan Bóg. I to pytanie często, tak się wychowujemy. To też dokonuje się samo wychowanie, gdy pytamy: Panie Jezu, a co Ty na to? Mam taką myśl czy taką. Co Ty na to? Czy Ty jesteś z tego zadowolony? Czy Ty tego chcesz? Czy to moje widzimisię? I tu trzeba poznawać też naukę Pana Jezusa. Zagłębiać się w Słowie Chrystusa, ale i w Słowie Pana Boga, które mówi do nas przez proroków, Stary Testament. Znaleźć czas na rozważanie, chociażby chwilę, chociażby 5 minut dziennie. Otworzyć Pismo Święte i pytać: a co Ty na to, Panie Jezu? Czy ja w Ciebie wierzę? Czy ja Ciebie słucham? Właśnie uporządkować siebie, uporządkować te relacje z innymi ludźmi, uporządkować relacje w stosunku do stworzeń. Ale zawsze pytać Pana Boga, pytać Pana Jezusa. Nie propagandy jakiejś, nie tego, co mówią różni mędrkowie tego świata. Życie jest jedno. Nie możemy go zmarnować, nie możemy stracić, nie możemy stracić na wieczność. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze raz mówię. Przekroczone granice, które mają być nieprzekraczalne, to były przekroczone granice w raju. I powiedzenie Bogu: nie Ty. Ja mam swój plan. Nie chcę z Tobą. I każdy grzech taki jest właśnie. Ja nie chcę Ciebie. Ja mam swój plan. I człowiek tak, jeżeli żyje w grzechu, to coraz bardziej wchodzi w ten grzech i coraz bardziej nie czuje tego zła. Zauważcie Państwo, jak wiele lat nie jest do spowiedzi, długo. Czym dłużej, tym gorzej jest. Tym mniej czuję doświadczeń Pana Boga, czym odchodzi po prostu od Boga. I nie czuję grzechu. Nie czuję bliskości Pana Boga. Szuka usprawiedliwienia, nie wierzę. Bardzo często, przeważnie, bo księża tacy i tacy, bo Kościół taki i taki. A Kościół jest święty. Nie patrzy, ilu świętych, jakich wielkich, tylko gdzieś jakiś grzech. Wyciąga i powtarza i podnieca się tym. A przecież Kościół jest święty. Popatrzmy. Święty Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, ale tylu świętych, młodych, starszych. W Polsce ilu? Do dzisiaj, jak ten Kościół jest piękny, ile dobra. Ile dobra robią świeccy, ile robią dobra kapłani. Co by było, gdyby nie było ich? Co byłoby z Polską? I dlatego tak nie dajmy się szatanowi tutaj gdzieś tak zwieść. Popatrzmy na to piękno i na piękny Boży plan.